Przed chwilą czytany był tekst z Księgi Izajasza proroka z 9 rozdziału. Chciałbym jeszcze raz do niego wrócić, ale wrócić znowu w kontekście. Dzisiaj z uwagi właśnie na tę lekcję, którą studiowaliśmy w pierwszej części nabożeństwa, postanowiłem, cokolwiek będę czytał, to nie wyrobię sobie zdania o tym, co przeczytałem, dopóki tego nie włożę w kontekst. A więc to tak na poczekaniu, na gorąco już teraz wchodzimy w kontekst wypowiedzi o mającym narodzić się dziecięciu, który był nazwany różnie. Zresztą za chwilę to znowu przeczytamy. Kontekst znajduje się od wiersza pierwszego w 9 rozdziale. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Błysnęły wam jakieś światełka, jakieś gwiazdki, jakieś lampki, gdy czytamy ten tekst? Czy w Ewangelii spotykacie odbicie tego tekstu? Bardzo wyraźnie. W Ewangelii Mateusza, gdy Chrystus poszedł do Galilei, tamten naród w ciemności ujrzał światłość. Spotkał się z działalnością Mesjasza. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach i kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Skąd ta zmiana? Kto tego dokona? Albowiem dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i na sprawiedliwości. Aż odtąd, aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępu. Izajasz prorokuje chyba najdłużej ze wszystkich proroków od 740 do roku do 686 czy 5 nawet roku. 55 lat ten prorok jest na urzędzie. Zmieniają się rządy, zmieniają się królowie, zmieniają się książęta, zmieniają się kapłani, a Izajasz jest prorokiem. W czasie Izajasza proroka doszło do straszliwego najazdu Asyryjczyków na północne plemiona, na ten tak zwany Izrael po rozdzieleniu już królestwa, a również i na Jerozolimę. Cudem Jerozolima wtedy ocalała. Samaria była wzięta głodem. Asyryjczycy zniszczyli i splądrowali cały kraj. Bóg interweniował. I wojska asyryjskie jednej nocy poniosły taką porażkę, i to nie ze strony żadnego człowieka. Ale Bóg spowodował, że ponieśli taką klęskę, że musieli się wycofać spod Jerozolimy. To były pewne zapowiedzi. Ale Izajasz mówił, przyjdzie jeszcze jedna straszliwa niewola, niewola babilońska. Wtedy Izajasz już nie żył. Wtedy inny prorok, Jeremiasz, był prorokiem i prorokował w Izraelu. Ale nie chcemy mówić o sprawie Babilonu. Chcemy zwrócić uwagę, że w obliczu tej straszliwej pożogi i tego, jak to w wierszu czwartym czytamy, but skrzypiący przychodzi i płaszcz zbroczony krwią. Niektórzy w czasach okupacji niemieckiej ten tekst przyrównywali do sytuacji, którą Polska przeżywała, gdy wojska niemieckie w swoich oddziałach szły po środku miasta czy jakiejkolwiek okolicy, to wszystko drżało. Te skrzypiące buty, ta nieznana mowa, jak jeszcze inny prorok mówił. Wszyscy mówili, to jest wypełnienie tego proroctwa. Nie, to było powtórzenie wypełnionego proroctwa, które w czasach jeszcze życia Izajaszowego się wypełniło. Ale nie w całości. To wszystko, co się działo, to, że Bóg brał w ochronę swój lud i izraelski, i później judzki, i że z niewoli, gdy Judejczycy wychodzili w 538 roku babilońskiej, tej 70-letniej, bardzo długo trwałej niewoli, to z nimi wyszli i ci, którzy byli zabrani do niewoli asyryjskiej. Bo to było tak, że Babilończycy zawojowali później Asyrię i to wszystko, nad czym panowali Asyryjczycy, było w rękach Babilończyków i dekret Cyrusa dotyczył wszystkich więźniów, którzy kiedykolwiek byli zabrani. Nas interesuje tutaj właśnie naród izraelski. I powrócili. Dlaczego powrócili? Z uwagi na to dziecię. Ono się jeszcze nie urodziło. O tym dziecięciu, a kto nim był? O tym dziecięciu mówił każdorazowo baranek składany w ofierze. Dzięki temu ludzie otrzymywali zbawienie, przebaczenie grzechów, ale Chrystus jeszcze nie umarł. Ale oni wierzyli w tę zapowiedź. Oni wierzyli w to, co ma nastąpić. A w ogóle w Starym Testamencie na temat księcia pokoju i w ogóle pokoju, a nawet gdybyśmy to rozszerzyli i na Nowy Testament, jest bardzo wiele napisane. Wziąłem kiedyś konkordancję i postanowiłem z tych pełnych konkordancji korzystać już, żeby mieć pewność, że tam nie ma pomyłek, nie ma pominięć żadnych i znalazłem 255 tekstów w Piśmie Świętym na ponad 31 tysięcy tekstów, gdzie mowa jest o pokoju. Zapowiedzi pokoju, głównie to są zapowiedzi pokoju. Albo świadectwa doświadczania już pokoju, którego ludzie doznają, z którego i my możemy korzystać, a Biblia o tym zapowiadała. A to oznacza, że na 122 teksty biblijne jeden tekst mówi o pokoju. To bardzo dużo. To bardzo dużo. Gdy mówimy o pokoju, mówimy o lęku, o trwodze, o nieszczęściach, tak jak tutaj przy najeździe Asyryjczyków, czy później Babilończyków. My dzisiaj już mamy w naszym kraju, ile to lat pokoju. Słyszymy o wojnach, wieści wojenne. Traktujemy je jako znamiona czasu, o których mówił Chrystus, że one świadczą o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Ale gdy Jezus mówił o wieściach wojennych i o wojnach i o niepokoju, to mówi, nie trwóżcie się, to nie jest koniec. Nie wiem, dlaczego my to z taką determinacją mówimy, że to są znaki powtórnego przyjścia Chrystusa. Utarło się. Przyzwyczailiśmy się do tego. Kiedyś trafiłem na statystyki, które stwierdzają, że tak dalece jak historia sięga pamięcią, zapisy na tablicach glinianych, na piramidach egipskich, również i w manuskryptach różnych, to na tej ziemi nie mogłem uwierzyć. Statystycy doliczyli się 10 lat w całej historii ludzkości, sprawozdanej i zapisanej. 10 lat, kiedy na świecie nie było żadnej wojny. Poza tym wojny bez przerwy. Dlatego też niektórzy ludzie, gdy mówimy o tym, że będą wojny, głody, mory, mówią, przecież to zawsze było. I mają rację. Ale nie w takim natężeniu, nie w takim zagrożeniu, nie taką bronią, nie tak eskalowane są jak dzisiaj. To jest znamie, że ten świat nie wytrzyma już długo, że Chrystus wkrótce powróci. Ale to nie świadczy o tym, że to jest ten czas. Jest jeden, jedyny znak pewny powrotu Jezusa Chrystusa, o którym On powiedział, że wtedy powróci, chociaż dnia i godziny nikt nie zna, gdy Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. I nam Bóg pozwolił dotrzeć już do tego czasu, kiedy statystycznie ujmując, Ewangelia jest głoszona na całym świecie wszystkim narodom, językom i ludom. Ale czy każdy człowiek w danym narodzie, języku usłyszał Ewangelię? Chyba nie. Nawet w takim kraju chrześcijańskim jak my, to Chrystusowej Ewangelii jeszcze wiele, wiele tysięcy Polaków nie słyszało. I mają ją usłyszeć. Co z nią zrobią? Ich sprawa. Bóg wie o tym, że ludzie trwożą się i gazety nam podają, i radio, i telewizja bez przerwy straszą, że z każdej strony, a to tutaj manewry, a to z drugiej strony manewry. To jest, niektórzy mówią, że trzeba być silnym, ażeby być bezpiecznym, a więc pokój trzeba umeblować, żeby był trwałym pokojem. Takie są ludzkie pojęcia. Jakie Bóg ma pojęcie na temat zdobycia pokoju? Już czytaliśmy. Więź z księciem pokoju. Z tym, który powiedział, na świecie będziecie mieli ucisk, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat, dlatego pokój mój wam daję. Nie taki, jak świat daje. Jak zdobyć pokój, który Chrystus daje? Daje. Komu daje? Na pewno nie tym wszystkim, którym chciałby dać. Którzy chcą? Czy ja chcę tego pokoju, czy ty chcesz tego pokoju? Przyczyn niepokoju, z jakim się zmagamy, jest bardzo dużo. Bardzo wiele. Ja dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwie przyczyny niepokoju, z którym zmierzyć się musi każdy człowiek, również wierzący. Powiedziałbym szczególnie człowiek wierzący, szczególnie adwentysta. Jedną z przyczyn niepokoju, bardzo ważną, to jest poczucie winy. Znacie ten niepokój spowodowany wyrzutami sumienia? Nie wiadomo, jak się go pozbyć. W w księdze Izajasza proroka w rozdziale 57 i w wierszu 20 i 21 czytamy takie słowa. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. I to zapisał Izajasz. Bezbożnicy nie mają pokoju. Kto to jest bezbożny człowiek? Aha, bardzo dobrze. Bez Boga? Niewierzący w Boga? Wszystkie dobre odpowiedzi. Jesteście cudowni. Szkoda, że to nie czerwiec i nie egzaminy. Czy człowiek wierzący może być bezbożny? Czy adwentysta, ja, ty, możemy być bezbożni? Sądzę, że w sobotę o to trudno, bo nawet jakbyśmy przysypiali i coś strasznego nam się przyśni i znowu niepokój będziemy mieli, to ktoś życzliwy tam nas troszeczkę delikatnie trąci łokciem. Tylko proszę, nie róbcie tego bardzo mocno, żeby ktoś później nie miał sińców. Jeżeli w sobotę mam pokój z Bogiem, cieszę się ze społeczności z Nim, ze społeczności z ludźmi wierzącymi, ze studium, z tego, co ja mogę w to studium wnieść, z kazania, jeżeli akurat mi się spodobało, bo nie wszystkim, nie wszystkie kazania się podobają. Chociaż kazania nie są po to, żeby się podobały. Paweł powiedział, gdybym chciał się wszystkim podobać, to nie byłbym sługą Boga. Duch Boży nieraz musi nami wstrząsnąć. To tak jak na lekarstwach nieraz jest napisane, przed użyciem wstrząsnąć, bo nie zadziała inaczej. Bo tam osadź się pewien z uwagi na długowieczność czasem już w kościele. Osiadł na dnie i to trzeba poruszyć. Czasem trzeba odwrócić do góry nogami. I to może być bolesne. To może się nie podobać, ale wszystko w porządku. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, nie żałował tego, co zamierzał im powiedzieć, ale później żałował, że to spowodowało takie skutki. Ale gdy się dowiedział, że to im pomogło, to znowu się radował. Czegokolwiek dokonuje Duch Boży, On przede wszystkim nas przekonuje o niepokoju. Nie wiemy, co nam dolega, nie możemy z ludźmi się dogadać. A Duch Święty przekonuje mnie, przekonuje ciebie, a nie wiesz, co to spowodowało? No oni są tacy, zawsze tacy byli. Weź lustro i popatrz na siebie. Są rady Ducha Świętego. A gdy nawet popełnimy grzech, błąd i w sobotę jesteśmy pobożni, a w tygodniu jesteśmy sobą, bez Boga, to znowu tracimy ten pokój. Popatrzmy, to jak po prostu taka sinusoida, górka i dołek. I tak długo, jak długo żyć będziemy na tej ziemi, będziemy zawsze odczuwać niepokój. Nie myślmy, że na tej ziemi spotkamy już tak idealny pokój, nawet ten wewnętrzny, że możemy powiedzieć teraz, niech się dzieje, co chce, ja i tak mam pokój, i tak mam pokój. Spotkałem pewnego młodego człowieka, były mój student, który powiedział, a ja już 2 tygodnie nie grzeszę. A że ja lubię humor, dolałem trochę oliwy i takeśmy sobie żartowali, kto ile nie grzeszy. Ale później zobaczyłem, że on jest śmiertelnie poważny, że on jest obrażony, że ja to lekko traktuję. On mówi, ja mówię poważnie, ja już nie grzeszę i więcej grzeszył nie będę. A z nami siedziała jego żona jeszcze, dzieci już poszły spać. Byłem zaproszony tam na nocleg i jeszcze nie chciało nam się spać, a więc o wielu rzeczach mówiliśmy, między innymi o życiu chrześcijańskim. I widzę, że jest tak poważny, mówię, Panie Boże, jak mu pomóc? Wtedy taka myśl mi przyszła, zwróciłem się do niej. Mówię, słuchaj, czy ty też tak uważasz, że twój mąż już nie grzeszy? Ona opuściła głowę, on poczerwieniał. Tak, jeżeli stracisz zmysł samokrytycyzmu, nie potrafisz się ocenić w świetle Słowa Bożego, tylko w świetle własnego pojęcia o sobie, to możesz być bezgrzeszny jeszcze dzisiaj. Nie przyjmujcie tej recepty, nie próbujcie. Ludy wschodu mówią, jak się zakochasz sam w sobie, to nie będziesz mieć rywali. Tak to się odbija później na społeczne układy. I myślimy, że to ludzie są źli. Tymczasem my niejednokrotnie swoją świętoszkowatością popsuliśmy dobre relacje, które może istniały. Jakie jest rozwiązanie tego niepokoju, niepokoju spowodowanego naszą winą? W psalmie 32 Dawid miał ten problem i miał ten niepokój i nie wiedział, co z nim zrobić, nie wiedział, jak się go pozbyć. I wyznał, 32 psalm od wiersza pierwszego czytamy. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek. Zwróćcie uwagę na to. Nie ten, którego usprawiedliwienie zostało przyjęte. Nie ten, w którego alibi uwierzono. Natomiast ten jest radosny, błogosławiony, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie podczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja znikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie, winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Najciekawszy w tym pasażu jest tekst trzeci. Zwróciliście na to uwagę? On jest niespójny sam w sobie. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Przepraszam, trzeci. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. A więc milczał czy wołał? Niektórzy bawią się tym, jak znajdą jakiś paradoks w Piśmie Świętym, gdzie Chrystus mówi, przyszedłem dawać pokój, a w innym tekście mówi, nie przyszedłem dawać pokoju, tylko ogień, nieprzyjaźń. Nie mogą sobie z tym poradzić. Ale my jako wierzący wiemy, o czym psalmista tutaj pisze. Milczałem. On pisze o tym grzechu, o tych grzechach, których się dopuścił. Z Betszabą, z Uriaszem, zabójstwo, cudzołóstwo, a później śmierć dziecka. On był królem, nie wypada, żeby ludzie wiedzieli, a grzech był publiczny. Wyznając ten grzech, należało się do tego przyznać, a nie powoływać na immunitet. To dzisiaj jest modne. Nic mi nie zrobisz, bo ja mam immunitet. Bóg jest takim prawodawcą, który nie ma immunitetu. I gdy Chrystus przyszedł na ten świat i obdarował ludzi grzesznych łaską, to obdarował ich dlatego, że sam poniósł ich winę. Sam oddał życie na krzyżu, aby ten, kto uwierzy i skorzysta z tej przebaczającej mocy krwi, był zbawiony. On się nie powoływał, a ja to mogę robić, co chcę. Ja mogę zmienić nawet prawo. Jak my ludzie nie przystajemy do tego, co nam ukazuje i co sobą reprezentuje Bóg. Dlatego jest powiedziane, niepobożni będą jak morze wzburzone. Nie może się uspokoić. A jeżeli wody coś wyrzucą na brzeg, to jest muł i błoto. Nie można było bardziej oględnie i trafnie stwierdzić tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. Każdy i każda z nas. I jako społeczeństwa też. A więc wyznanie grzechu. Przyznał się, w Biblii to zostało napisane, utrwalone. Ale w Biblii o jego wyznaniu i pokucie i o tym, że uchwycił się tego księcia pokoju i zapragnął tego pokoju, otrzymał ten pokój. W księdze Izajasza proroka w rozdziale pierwszym Bóg nas zachęca. Wiersz 18. Chodźcie, będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Apostoł Jan, nazwany kiedyś jeszcze za życia Pana Jezusa na tej ziemi, z czasów, gdy chodził z Jezusem, synem gromu. Później, gdy się nawrócił, gdy przyszedł do Boga, skorzystał z Jego łaski. W pierwszym swoim liście, zaraz w drugim rozdziale i w wierszu pierwszym i drugim napisał takie słowa. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Dlaczego? Bo wtedy tracicie pokój. Tracicie więź z Bogiem. A więc piszę wam, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze grzechy, lecz i za grzechy całego świata. A w tym samym liście, w pierwszym rozdziale i wierszu siódmym, na tej samej stronicy, w lewej kolumnie, możemy przeczytać, jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od niektórych grzechów. Naprawdę? Naprawdę od wszystkich? Czujesz na sobie brzemię grzechów i mówisz, to jest już za trudne, aby mi Bóg przebaczył. Tyle razy już mi przebaczał, to już jest recydywa. Czy ja mogę z Nim do Niego przyjść? Jak najszybciej. Bo On od wszelkiego grzechu oczyszcza. Jeżeli grzechy popełnione były w odniesieniu do jakiegoś człowieka, to należy przyjść do tego człowieka i wyznać grzechy. Nie wiem, czy jesteś świadoma, świadomy, że Bóg cię powołał i dał ci legitymację, abyś przebaczał i przebaczała grzechy. W modlitwie Ojcze Nasz modlimy się i odpuść nam nasze winy, tak? Aha, jest pewien warunek jednak. I Chrystus, jeżeli skomentował modlitwę Ojcze Nasz, to ten komentarz dotyczył wyznania grzechów. Chrystus powiedział wtedy, jak ich nauczył tej modlitwy, pokazał ten wzór, powiedział, bo jeżeli wy ludziom nie odpuścicie, to i wam Ojciec Niebieski nie odpuści. Ja wyznaję, odpuszczam, ale ta osoba ze mną nie chce rozmawiać. To jest jej problem. Wyznaj, przyznaj się, nie szukaj wspólników jak Ewa w raju, a najpierw Adam. Kto był współwinny według Adama? Kto był przyczyną? A gdy Ewę Bóg zapytał, to kto był przyczyną grzechu? Naprawdę wąż? Stworzyciel, po coś takiego węża stworzył. Czy zauważacie, że dzisiaj nawet ateiści, jak coś się złego dzieje, to mówią, gdzie jest ten Bóg? Boga nie ma. A jeżeli jest, to jest winien temu wszystkiemu. Jest niesamowite, ale równocześnie ci ludzie wewnętrznego pokoju nie mają. Człowiek jest taki, jak jest wtedy, gdy jest sam ze sobą. Gdy nikogo więcej nie ma. Ty i sumienie, jak zwierciadło. I drugi powód niepokoju może. Wątpliwości. Niepewność. Wahania. Czy zauważyliście, że w życiu chrześcijańskim ta przyczyna zabiera nam zawsze pokój? Ufasz Bogu. Ale niektórzy o zbawieniu mówią, no wiem, że zbawienie z łaski, ale czy naprawdę, no muszę przecież coś z siebie dać, coś z siebie zrobić. Chrystus powiedział, beze mnie nic nie uczynicie. A gdy mnie pozwolicie działać, to będziecie tylko odbiorcami tych błogosławieństw, które ja wam zawsze przynoszę. I zwycięstwo wasze będzie we mnie. Bóg nie powołał człowieka do tego, aby był zwycięzcą, ale już migotają w wielu głowach gwiazdki, a 7 listów do 7 zborów w Apokalipsie, w każdym jest napisane, kto zwycięży. Ale to trzeba włożyć w kontekst. A Apokalipsa jest kopułą całej Biblii, a kontekstem dla tej wypowiedzi są wszystkie na ten temat inne sytuacje, które są w Piśmie Świętym. Zwyciężysz, ale nie beze mnie. To będzie moje zwycięstwo. Za chwilę odczytamy pewien tekst, który nam to wyklaruje w bardzo krótkim zdaniu. W 48 rozdziale proroka Izajasza znajdujemy bardzo ciekawy tekst. Wiersz 16 do 18. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości. Odkąd to się dzieje, ja tam jestem. A teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i Jego Duch. Tak mówi Jahwe, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski, ja, Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania. Do jakich sytuacji stosujemy takie warunkowe stwierdzenie? O, gdybyś był zrobił to czy tamto. Jak wiedziałeś, co masz zrobić? Powinieneś to zrobić? I nie zrobiłeś tego. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, Twoja sprawiedliwość jak fale morskie, Twój ród byłby liczny jak piasek, a Twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. Ten tekst to jest kopalnia jeszcze różnych innych prawd, których nie dotykamy w tej chwili, bo mówimy tylko o pokoju, o tym, co pokój zabiera i o tym, co pokój daje. Mówiliśmy, że nasza niepewność, nasze wahanie, trwoga, zatroskanie zbytne. Przeczytam tylko jeden tekst. W zasadzie możemy go wszyscy wyrecytować z Ewangelii Jana z 14 rozdziału i tam od wiersza pierwszego. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga albo wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę, abym wam zgotować miejsce. A gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Do kogo to Chrystus powiedział? Do swoich apostołów. Arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, Chrystus prosi Ojca, proszę, abyś objął tymi błogosławieństwami wszystkich, którzy w wyniku ich słowa uwierzą we mnie. A teraz na ziemi my jesteśmy i my głosimy to słowo i ta obietnica dotyczy i nas, i wszystkich innych. Wierzymy w to, że Chrystus przyjdzie. Czy nas interesuje to, kiedy przyjdzie? Pamiętacie, jak mocno Jezus skarcił tych, którzy zajmowali się czasem powtórnego przyjścia? Gdy już miał odejść, spotkał się z uczniami swoimi i nawiązywał do zesłania Ducha Świętego. A apostołowie zaraz to skojarzyli, skoro tak, to będzie to królestwo założyć. Nareszcie to będzie to. Chrystus im powiedział, nie wasza to rzecz, aby znać czas i porę tego, o co pytacie. Wy macie zadanie. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. To jest to, czym my jako Kościół, jako wyznawcy Chrystusa powinni się zajmować. Chrystus powiedział cały szereg przypowieści, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 5 rozdział, Marek 13 rozdział, Łukasz 21 rozdział. Sprawozdają o tym. Tam jest ciągle powiedziane, że gdy Pan odszedł, to dał dary ludziom, i zlecił im służbę tymi darami. I błogosławieni są ci, których Pan zastanie tak czyniących, jak im polecił. Też powie, no tak, no Chrystus przyjdzie, a gdybym dzisiaj umarł, to dla mnie jest to tożsame z powtórnym przyjściem Chrystusa według nauki biblijnej, tak? No tak. To na co czekam? Co to znaczy gotowość na powtórne przyjście Chrystusa? spełnianie Jego woli. Nieważne, jaki wynik jest, nieważne, ilu to było ludzi, ile kontaktów, ile literatury, ile odwiedzonych domów, ile odmów, ile pozytywnych, ile osób przyjęło Chrystusa, należy do Kościoła. To jest wszystko nie nasza sprawa. Sprawa Ducha Świętego. My mamy głosić, nie przekonywać ludzi, że źle czynią, a my dobrze czynimy, dlatego chodźcie i róbcie tak jak my. Do tego nas Bóg nigdy nie upoważnił. Tego gadareńczyka upoważnił, idź i powiedz o tym, jak Pan się nad tobą zlitował. To będzie Ewangelią dla ludzi. Oni cię się bali, oni uciekali z domu. Może dzieci nie były w twoim domu, może żona była ubita przez ciebie przy każdym takim spotkaniu. Teraz jest zupełnie inaczej. To jest ewangelizacja. To jest Ewangelia. Powiedz, co Chrystus uczynił w twoim życiu. I nie martw się o to, czy ludzie będą... To, co powiem, może dla niektórych zabrzmieć jak coś, co kaznodzieja nie powinien przynajmniej powiedzieć. Nie martw się tym, czy ludzie będą przestrzegać Bożych przykazań. To nie jest twoja sprawa. Czy ludzie będą takie pokarmy jedli, a nie inne. Nie wtrącaj się w to. Pamiętacie, co Paweł napisał Koryntianom? Nie jesteś panem. Ten człowiek nie jest twoim sługą. On swojemu panu jest wierny albo niewierny. On wobec pana się tak zachowuje albo inaczej. To wszystko się stanie, gdy Chrystus zamieszka w sercu twoim. Jeżeli Chrystus w czyimś sercu nie zamieszkał, a święci sobotę i myśli, że będzie za to zbawiony i oddaje dziesięcinę i rzetelnie przychodzi regularnie na całe nabożeństwo od 9:30 do 11:00 czy 12:00, a nie wiem teraz już ile, ale 15 jeszcze nie ma, to niech nie myśli, że za to będzie zbawiony, absolutnie. Chcę z wami przeczytać jeden tekst z psalmów. To jest prawda znana w Starym Testamencie. To nie jest nic nowego. Psalm 85. To jest modlitwa, rozmyślanie psalmisty, które chyba często jest naszym rozmyślaniem. Ja przeczytam. Być może uda się komuś z nas utożsamić. Czyż nie ożywisz nas znowu, czytam w 7 wierszu tego 85 psalmu. Czy nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Dlaczego nieraz jesteśmy tak smętni? Okaż nam, Panie, łaskę swoją, daj nam zbawienie Twoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Jest dwukropek. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Bo On nas z tej naszej głupoty, z tego grzechu nas wyciągnął już. Mówi, ale ty tak jak miałeś prawo podjąć decyzję, że idziesz za mną, masz prawo zwrócić. Ale Jego troską jest, aby tylko nie wróciła, nie wrócił do swojej głupoty, do starego życia. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, dla tych, którzy... aby chwała zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność spotkały się, sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Ktoś słusznie skomentował ten tekst. To się stało na krzyżu, gdzie się spotkała i wierność, i sprawiedliwość, i pokój. I to stało się w rzeczywistości naszego Zbawiciela, nie w naszej. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. My nieraz dążymy, żebyśmy byli sprawiedliwi. Naszą sprawiedliwością to wtedy będziemy mieli pewność zbawienia. Nie. Sprawiedliwość z nieba wyjrzy. Chrystus już u proroka Jeremiasza nazwany jest Pan Sprawiedliwość Nasza. Paweł napisał, nasze braki, nasze niedostatki są uzupełnione w Nim. Nasza pełnia jest w Nim, nie w nas. Także dobrobytu udzieli Pan. Ziemia nasza wyda plon. Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim i wyznaczać drogę krokom Jego. A więc i sprawiedliwość, i pokój, i posłuszeństwo, i wierność, to wszystko realizuje się w nas, ale nie dzięki nam. To jest wszystko uzależnione od tego, czyśmy pojednali się z Bogiem i czy jesteśmy z Nim na dobre i na złe. I czy nie wracamy do swoich starych grzechów. W liście do Filipian w 4 rozdziale, w wierszu 6 i 7 powinniśmy odczytać z naszych Biblii jeszcze te cudowne słowa. List do Filipian, 4 rozdział, wiersz 6 i 7. A tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie wasze prośby Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen.